W aktualnościach dnia kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, przewodniczący dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II i jedyny polski członek papieskiej komisji biblijnej, czyli ksiądz profesor Henryk Witczyk. Szczęść Boże, księże profesorze.
Szczęść Boże, ojcu. Witam radiosłuchaczy. Szczęść Boże.
Księże profesorze, do Biblii chciałbym dzisiaj tak porządnie zajrzeć w związku z wydarzeniami, a w zasadzie także z różnego rodzaju absurdalnymi tezami, które szermują domorośli bibliści, którzy nagle objawili się po lewej stronie sceny politycznej. Na przykład Izabela Leszczyna mówi tak: pobożny katolik zaczyna dzień od modlitwy, który potocznie nazywa się godzinki. To jest hymn do Matki Boskiej. Zacytuję dwa słowa: witaj Arko Przymierza, tronie Salomona, tęczo wszechmocną ręką z pięknych farb złożona. I z tego pani Izabela Leszczyna wyciąga wniosek, że aureola w postaci barw LGBT przy Matce Bożej w ogóle nie jest żadną profanacją. Jak to jest, księże profesorze, z tymi barwami, z tęczą, no i z tymi domorosłymi biblistami?
Właśnie, nasuwa się jedno bardzo mocne stwierdzenie, że konieczna jest pogłębiona, no nie chcę powiedzieć edukacja, ale wnikliwe bardziej rozumienie i interpretowanie, zwłaszcza gdy się jest reprezentantem szerokiej rzeszy ludzi, zabiera głos publicznie. Trzeba naprawdę wiedzieć, co się interpretuje i jaka jest interpretacja poprawna jednego i drugiego symbolu. Wszak mamy tutaj do czynienia z dwoma radykalnie różnymi symbolami. Czym innym jest tęcza Boża, dokładniej mówiąc łuk, który Pan Bóg kładzie na obłokach w świetle tekstu Księgi Rodzaju, to jest rozdział 9, werset 14 i następne wydarzenie kończące potop, o którym wszyscy wiemy, a czym innym jest, jak to ojciec powiedział, barwy LGBT, czy można by powiedzieć flaga LGBT. Te dwa symbole nie tylko nie mają ze sobą nic wspólnego, ale stoją po przeciwstawnych stronach, zupełnie po prostu odwrotne znaczenie mają. I tak jak łuk Boży, tęcza Boża, można generalnie powiedzieć, jest symbolem życia, tak flaga LGBT, idąc za terminologią i nauczaniem świętego Jana Pawła II, jest symbolem cywilizacji, jak to święty Jan Paweł II mówił, dążącej do śmierci po prostu. Ale żeby to nie wydało się gołosłowne, dokonajmy interpretacji najpierw tekstu Księgi Rodzaju, 9 rozdział, to jest, przypominam, związany z łukiem Bożym. Rzeczywiście tekst oryginalny Księgi Rodzaju nie używa słowa tęcza, lecz słowa łuk, keszet, i to jeszcze łuk o charakterze takim właśnie wojskowym, wojennym, stosowany właśnie przez żołnierzy w starciu. Wiele tekstów Pisma Świętego oczywiście mówi też o tym, że Pan Bóg posługuje się takim łukiem. Jaki ma sens to wydarzenie, że na obłokach po ustaniu potopu, gdy wody opuściły ziemię, Noe wyszedł z arki z żoną, ze swoimi, prawda, córkami, zięciami, synami, prawda, następuje położenie tego łuku na obłokach. Otóż ten symbol łuku Bożego, oczywiście w postaci tęczy, rzecz jasna, ma potrójną wymowę. Po pierwsze, jest znakiem mocy Pana Boga, który położył kres siłom zła, siłom niszczycielskich wód potopu. Dlatego Bóg kładzie tę tęczę na chmurach, na obłokach po prostu. Po wielkiej nawałnicy zła wywołanego przez niegodziwość ludzi, o których Bóg Stwórca żałował, że ich stworzył, nastaje pokój. Łuk Boży na chmurach wylewających wody oznacza zwycięstwo Boga, bo ten łuk symbolizuje moc Bożą. Zwycięstwo Boga nad siłami destrukcji, nad siłami zła, zła moralnego, pierwszych ludzi, pierwotnej ludzkości, które to siły zła wywołały potop. I dzisiaj osoby utożsamiające łuk Boży, tę właśnie tęczą na chmurach po potopie z rodzaju 9 z flagą LGBT, wyraźnie nie rozumieją tego, co oznacza ten Boży łuk. Podkreślę, oznacza moc Boga, Stwórcy, przeciwstawiającą się siłom zła, które ludzie po prostu kierowani swoją pychą, buntem wobec Stworzyciela, nieuporządkowaniem wprowadzają w Boży świat i przez to psują Boże dzieło stworzenia. I to jest pierwszy sens radykalnie pokazujący odmienność między tęczą Bożą a flagą LGBT. Po drugie, łuk Boży, o którym mówi Księga Rodzaju w rozdziale 9, gwarantuje Noemu i jego potomkom życie w płodnym małżeństwie mężczyzny i kobiety. Zwróćmy uwagę, że w bezpośrednim kontekście organicznie związanym z tekstem mówiącym o łuku Bożym, z tęczą, jest aż dwa razy o tym mowa. Mianowicie jest to rozdział 9, werset 1. Bóg pobłogosławił Noego i jego synów, mówiąc do nich: bądźcie płodni i mnóżcie się, abyście zaludnili ziemię. I powtarza w wersecie 7. Wy zaś bądźcie płodni i mnóżcie się, zaludniajcie ziemię i miejcie nad nią władzę. I dopiero w kolejnym wersecie Pan Bóg mówi, że kładzie ten łuk swój na obłokach, aby był znakiem przymierza, aby po prostu już ziemię nie nawiedziły żadne wody potopu. Czyli w ten sposób Stwórca gwarantuje Noemu i jego potomkom po prostu środowisko życia. Ten pokój, który gwarantuje łuk Boży, czyli moc Boża w świecie przyrody, gwarantuje rozwój życia, tworzy środowisko życia. Potop wywołany niegodziwością ludzi łamiących prawo Boże, prawo prokreacji, to było środowisko niosące śmierć. I ta śmierć przyszła w postaci po prostu wód potopu. I to jest druga symbolika tęczy Bożej, związanej właśnie z gwarantowaniem środowiska życia. Moc Boża, gwarantując harmonię w świecie stworzeń, gwarantuje życie płodnych małżeństw. Bóg do tego wzywa aż dwa razy w tym tekście. Bądźcie płodni, mnóżcie się więc. Użyty jest bardzo mocny czasownik hebrajski, rebu, prawda? Nie tylko rozmnażajcie, ale wręcz mnóżcie się. I trzeci sens łuku Bożego, oczywiście ukazujący się na obłokach w formie tęczy, jest następujący. Ten łuk jest znakiem przymierza, jak tekst bezpośrednio o tym mówi. Boga Stwórcy z wszystkimi ludźmi, z Noem i jego potomkami. I Bóg precyzuje, nie będzie już nigdy potopu wyniszczającego wszystkie istoty żywe, a więc ludzi, zwierzęta. Ale nie oznacza to, że pojedyncze osoby czy grupy ludzi, którzy nie chcą zginąć przedwczesną śmiercią, nie będą mieli określonych reguł. Właśnie ci, którzy będą chcieli żyć, rozwijać się, jak podkreślają teologowie judaizmu i to od najwcześniejszych czasów, i teologowie chrześcijańscy, z tym przymierzem, o którym mówi rodzaju 9, noachickim, czyli przymierzem z Noem, czyli praktycznie ze wszystkimi ludźmi, kiedykolwiek żyli na świecie po Noem, aż do naszych czasów, związane są 7 reguł, 6 zakazów i 1 nakaz. Przypomnijmy te zakazy i ten nakaz, wtedy jeszcze mocniej zobaczymy różnicę między sensem tego symbolu, jakim jest tęcza Boża, łuk Boży, a flaga LGBT. Otóż przymierze Boga z Noem wymaga od wszystkich ludzi następujących postaw. Zakaz mordowania ludzi. Po drugie, zakaz kradzieży. Po trzecie, zakaz czczenia fałszywych bogów, idolatrii, bałwochwalstwa. Zakaz czynów niemoralnych seksualnie, zwłaszcza kazirodztwa i zoofilii. Po piąte, zakaz spożywania części żyjącego zwierzęcia, a dokładniej mówiąc zakaz okrucieństwa wobec żyjących zwierząt. I szósty zakaz, zakaz bluźnierstwa, czyli złorzeczenia Bogu. Te zakazy są rzeczywiście w kontekście, tutaj w najbliższym sąsiedztwie, tego fragmentu 9:14-17, który mówi o łuku Bożym, o tęczy. I wreszcie siódma reguła, czyli nakaz ustanowienia sprawiedliwych i praworządnych sądów sądzących przestępstwa. Taka jest treść, siedem właśnie reguł przymierza noachickiego, którego tęcza jest znakiem, tęcza Boża. Podkreślam cały czas, bo to Bóg kładzie tęczę na obłokach. I w interpretacji symboli jest rzeczą niesamowicie ważną, precyzyjne trzymanie się tego, jak ten symbol wygląda, jak on się kształtuje po prostu, na czym on polega, co on wyraża. Bo jeżeli dokonamy uogólnienia, to po prostu zatracimy właściwe znaczenie, właściwą wymowę. Źle odczytamy ten symbol po prostu. Wpiszemy w ten symbol to, co chcemy sami wpisać. Tak więc podsumowując interpretację tekstu Księgi Rodzaju, rozdział 9, gdzie jest mowa o tęczy Bożej, o łuku Bożym, po potopie na obłokach umieszczonym, należy powiedzieć, że ten łuk Boży, tęcza, to znak mocy Bożej, która przejawia się w trzech wymiarach. Po pierwsze, zwycięża siły i ludzi niszczących Boży model małżeństwa i prokreacji. Oni doprowadzili do potopu. Po drugie, ta moc Boża, symbolizowana przez łuk Boży, tęczę, gwarantuje środowisko życia dla małżeństwa mężczyzny i kobiety, dla prokreacji. Mówią o tym dwa wersety, które odczytałem dosłownie. Werset pierwszy i siódmy z dziewiątego rozdziału Księgi Rodzaju. I po trzecie, ta moc Boża, którą symbolizuje tęcza Boża, ma takie znaczenie, oznacza po prostu moc Bożą wymierzającą karę tym potomkom Noego, czyli ludziom każdej społeczności i czasu, którzy łamaliby po prostu te siedem reguł. Stąd też mówimy właśnie o kolorze, o tym, o tęczy Bożej złożonej z siedmiu barw. Zobaczmy teraz, jak kolorystykę flagi LGBT interpretuje ten, kto ją po prostu zaprojektował, kto ją zaproponował. Niejaki Gilbert Baker, artysta i transwestyta, który stworzył tęczową flagę w 1978 roku. Jego flaga tak naprawdę na początku liczyła 8 kolorów. Jaskrawo-różowy, czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, turkusowy, indygo, niebieski i fioletowy. Ale stopniowo traciła paski, dopóki nie stała się sześciokolorowa i w takiej postaci jest najczęściej dziś używana. Baker mówi, że każdy z tych kolorów ma swoje znaczenie. Jaskrawo-różowy symbolizuje seks. Czerwień symbolizuje życie, pomarańczowy, leczenie, żółty, światło słoneczne, zielony, naturę, turkusowy, sztukę, indygo odpowiada harmonii, zaś fioletowy duchowi. A więc mamy 8 kolorów symbolizujących przeróżne po prostu tutaj aspekty, prawda, o których już mówiłem. Jak stało się, że z tych 8 kolorów zostało 6. Z flagi najpierw zniknął bardzo kosztowny kolor, nie tyle kolor, co materiał jaskrawo-różowy, kiedy Baker poprosił firmę Paramount Flag Company o możliwość produkcji na skalę masową. Materiał ten był zbyt rzadki, rzadko spotykany, za drogi, by umieścić go w takiej seryjnej produkcji flag. Z flagi zniknął pasek w kolorze indygo, przed paradą z okazji obchodów Dnia Geja w 1979 roku, bo komitet organizujący tę imprezę chciał podzielić flagę na pół, czyli po 3 kolory, czyli 1/7 musiał zniknąć, żeby można było te, powiedzmy, złożone na pół flagi na słupach powiewających umieścić po obu stronach rynku, gdzież ta parada właśnie się odbywała. Więc została ostatecznie flaga z 6 paskami. I stała się ona ostatecznie symbolem międzynarodowym w 1994, gdy Baker wykonał na ponad kilometr flagę tego właśnie, tych sześciu kolorów z okazji 25-lecia zamieszek w Stonewall w 1969 roku. A więc widzimy, że precyzyjnie interpretując zarówno sens tęczy Bożej, łuku Bożego z rodzaju 9 i sens kolorów flagi LGBT, który podał wręcz jej twórca, widzimy, że nie ma żadnej po prostu jakiejś łączności między nimi, jakiejś wspólnoty. Wręcz przeciwnie, z interpretacji tekstu Księgi Rodzaju wyraźnie widać, jak łuk Boży, symbolizujący moc Bożą, jest, można by powiedzieć, rzeczywiście po przeciwnej stronie wobec tego, co wyraża ideologia LGBT, czyli ideologia radykalnie sprzeczna z planem Boga Stworzyciela, który stworzył mężczyznę i kobietę i powołał ich do relacji miłości, do płodności po prostu. Więc zestawianie po prostu tych dwóch rzeczywistości, tych dwóch symboli jest po prostu wielkim błędem. Spróbujmy jeszcze ustosunkować się do tekstu właśnie Godzinek o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, gdzie znajdujemy rzeczywiście to przepiękne zdanie, tęczą wszechmocną ręką z pięknych farb złożona. Gdy weźmiemy kontekst, zarówno to pierwsze zdanie Arko Przymierza, tronie Salomona, w dalszej części czytamy: tyś krzak Mojżeszów boskim ogniem gorejąca, tyś różdżka Aaronowa, śliczny kwiat rodząca. Od razu widzimy, że jest tutaj opiewany w tym hymnie na tercję godzinkową Matkę Bożą jako właśnie tę, która, w której objawia się moc Boża. Ta właśnie moc Boża, o której mówi rodzaju 9, a więc również ten łuk Boży, tęcza Boża objawiająca moc Bożą w tym potrójnym wymiarze, jak to już zaznaczyłem. Sądzę, że nie ma potrzeby, żeby jeszcze powtarzać po raz kolejny znaczenie tych pięknych farb, z których złożona jest ta właśnie tęcza wszechmocną ręką Boga stworzona. Te siedem barw to jest oczywiście aluzja do tych siedmiu reguł przymierza noachickiego, które przedstawiłem wcześniej. Tak więc zestawianie tego, co się wyczynia z ikoną, świętą ikoną Matki Bożej Częstochowskiej, z jakąś próbą po prostu usprawiedliwiania tego poprzez tekst godzinek, czy tym bardziej poprzez tekst Księgi Rodzaju, narzucając na ten tekst i na tekst godzinek własną interpretację, taką właśnie utożsamiającą flagę LGBT z tęczą Bożą, jest po prostu dowodem, no brakuje mi słów na określenie, nie wiem, infantylizmu, zupełnej nieznajomości rzeczy, prawda, a osoba jedna czy druga, już nie chcę tutaj personalizować, zabiera głos jak wyrocznia, prawda, jakaś. Tym bardziej to dziwi, że osoba, o której ojciec wspomniał, związana jest bardzo ściśle z sanktuarium jasnogórskim, w znaczeniu, że mieszka ponoć tam, prawda. Mniejsza z tym już o te szczegóły, ale to tym bardziej po prostu winna szczegółowo i dobrze znać interpretację godzinek o niepokalanym poczęciu Matki Najświętszej. Notabene zwróćmy uwagę, drodzy słuchacze, jak wszystkich w godzinkach akcentuje tę właśnie rolę Matki Bożej, jako tej, która uosabia w sobie boską moc, przez którą działa Boża moc. Już pierwszy hymn na prymę, czyli na pierwszą godzinę, zaczyna się: zawitaj Panno Mądra, a więc odniesienie do mądrości Bożej, od wszelakiej zarazy świata ochroniona. Tę zarazę świata, o której mówią godzinki, tą zarazą jest oczywiście grzech pierworodny, prawda? Matka Boża jest tu ukazana jako wolna od tej zarazy świata, czyli grzechu pierworodnego dotykającego każdego człowieka. I dalej tekst mówi: pierwej święta w żywocie matki niż zrodzona, tyś matką wszechżyjących. Właśnie dlatego może być nazwana tęczą wszechmocną, ręką Boga uczyniona, bo jest środowiskiem życia po prostu. Może jeszcze podsumowując tę wypowiedź, chciałbym powiedzieć, czym jest takie właśnie, czy to słowne, czy tym bardziej graficzne wpisywanie flagi LGBT w ikonę Matki Bożej. Po tym, jak ukazałem zasadniczą, radykalną różnicę między symboliką flagi LGBT, a symboliką tęczy Bożej, czy łuku Bożego z rodzaju 9. Otóż czym jest to wpisywanie, czy wmalowywanie w ikonę Matki Bożej kolorów, czy barw LGBT+. Jest czynem karygodnym po prostu, i to z kilku powodów. Czy czynem po prostu o potrójnym takim wymiarze, który trzeba by nazwać. Po pierwsze, to wpisywanie kaleczy świętą ikonę Matki Bożej Częstochowskiej, naruszając jej integralność. Wiemy, że ikony, czy każdy obraz, każde dzieło sztuki, ale zwłaszcza ikony, w tradycji zarówno kultury europejskiej, tym bardziej w tradycji kultury prawosławia, kultury katolicyzmu, są święte. Jakiekolwiek zmiany w integralności, czyli zamiana jakiegoś elementu świętej ikony, jest jej profanacją zwyczajnie. Więc taka profanacja bardzo boli. Zresztą już Stanisław Wyspiański w Weselu mówił, że świętości nie szargać, bo trzeba, aby święte były. I powtarza, ale świętości nie szargać, to boli. Dodajmy jeszcze z teologicznego punktu widzenia, święta ikona, czyli nietykalna. Nietykalna dlatego, że wyraża to, co boskie po prostu. Ikona jest oknem, przez który wierzący patrzy w boski świat. Nikt poza malarzem, który napisał tę ikonę, nie może jej już dotykać, poprawiać, modyfikować po prostu. Zwłaszcza w taki sposób, jak tutaj mówiliśmy, radykalnie zakłamując po prostu jej wymowę. Po drugie, to wpisywanie barw LGBT w ikonę Matki Bożej, w świętą ikonę, jest sprzeczne z jej oryginalną wymową, z jej znaczeniem. A co za tym idzie, jest bluźnierstwem po prostu, bo z matki życia, z matki wszechżyjących, z matki Boga, z matki, której objawia się moc Boża, czyni się po prostu symbol czy patronkę czegoś zupełnie przeciwnego po prostu. I to jest bluźnierstwo. Przypisując tym samym tejże właśnie Matce Wszechżyjących jakiś patronat, jakąś opiekę nad tymi, którzy, nad ideologią, która radykalnie jest z jej posłannictwem, z jej powołaniem, z jej osobą wręcz i z jej rolą w historii zbawienia radykalnie sprzeczna. I po trzecie, wykorzystując świętą ikonę Matki Bożej poprzez wpisywanie barw LGBT, dokonuje się swego rodzaju usprawiedliwienia ideologii. Ideologii antybiblijnej, antychrześcijańskiej. Jest to podłym kłamstwem. Wręcz diabelskim kłamstwem. Święty Jan w Ewangelii swojej, w rozdziale 8, szatana nazywa ojcem kłamstwa, czyli tym, który Pana Boga przedstawia jako niedobrego dla ludzi, któremu nie trzeba wierzyć, nie trzeba ufać, wobec którego należy się zbudować. Zachowując wszelkie proporcje, podkreślam to z całą stanowczością, przychodzi mi na myśl to, co dokonało się w Niemczech poczynając od 1920 roku, czyli usprawiedliwienie ideologii zbrodniczej, jak się z biegiem lat jeszcze później lepiej okazało, poprzez przeinaczenie ważnych symboli religijnych, zwłaszcza symbolu krzyża. Otóż w roku 1920 niemieccy naziści, tworząc ideologię wyższości rasy aryjskiej, zaczerpnęli z tradycji Ariów, ale też z innych po prostu ludów, powszechnie zresztą znany symbol, również w kulturach chrześcijańskich, symbol krzyża Gamma, i uczynili z niego godło NSDAP, a następnie symbol III Rzeszy, symbol niezwyciężonego niemieckiego herosa. Na czym polegało to właśnie zafałszowanie krzyża Gamma? Otóż zamiast krzyża prostego z zagiętymi ramionami, naziści rysowali krzyż obrócony o 45 stopni, ramiona zagięte w prawo, równej długości z ramionami krzyża, te zagięcia, prawda? A Hitlerowi przedstawił ten pomysł niejaki Anton Drexler, przepraszam. Podkreślam, że zachowując oczywiście wszelką proporcję, zróżnicowanie między niesamowicie, jak się z biegiem lat okazało, zbrodniczym systemem ideologii nazistowskiej, a tym, czego jesteśmy świadkami dzisiaj, trzeba powiedzieć, że to jest wielkie niebezpieczeństwo, straszne niebezpieczeństwo usprawiedliwienia jakiejkolwiek zresztą ideologii, zwłaszcza ideologii radykalnie sprzecznej z objawieniem Bożym, tak Starego jak i Nowego Testamentu, z Ewangelią, usprawiedliwianie tych ideologii poprzez wykrzywianie, czy lekkie obrócenie, czy lekkie domalowanie czegoś, wielkich symboli, wręcz ikon religijnych. Przypomnijmy sobie zresztą, że ideologia nazistowska posłużyła się jeszcze innym takim właśnie karygodnym wręcz, powołującym o pomstę do nieba, usprawiedliwieniem swoich zbrodniczych zamiarów poprzez taką właśnie takie zafałszowanie interpretacyjne jednego z najpiękniejszych zdań Pisma Świętego, mianowicie zdania Bóg z nami. To jest notabene tytuł Emmanuel, zapowiedziany przez proroka Izajasza, powtórzony w Ewangelii według świętego Mateusza w odniesieniu do Pana Jezusa, przychodzącego na świat. Otóż oni to święte imię i to święte zdanie Bóg z nami odnieśli do siebie i do swoich zbrodniczych, antyludzkich, antyboskich wręcz, bo kto niszczy człowieka, po prostu gwałci najświętsze prawa Boże, występuje przeciwko Bogu, do usprawiedliwienia po prostu swojej ideologii. Więc widzimy, na jaką drogę, chciałbym głęboko wierzyć, że tej drogi osoby, które poważyły się na taki gest usprawiedliwiania swojej ideologii poprzez zafałszowanie świętej ikony Matki Bożej i wpisywanie w niej barw LGBT, czym prędzej zejdą, ponieważ przypomina ona po prostu naprawdę najgorsze już doświadczenia w historii Europy, można i świata, sądzę, można by takich pewnie przykładów wiele jeszcze przytaczać, ale podkreślam jeszcze po raz trzeci, zachowując oczywiście wszelkie proporcje między jedną z ideologią, o której mówiłem, a drugą po prostu, która dzisiaj nam się narzuca z całą taką, no jakby to powiedzieć, stanowczością, jak to niektórzy mówią, właśnie wręcz z objawami takiego działania mocno nietolerancyjnego, co zresztą widać gołym okiem, wszyscy to widzimy, prawda? Więc mam nadzieję, że te uwagi, zwłaszcza związane z interpretacją Księgi Rodzaju, rozdział 9, pomogły zobaczyć, jak zasadnicza, radykalna różnica między symbolem łuku Bożego, tęczy Bożej, a barwami czy flagą LGBT, jak to ojciec Dariusz określił na początku.
Bardzo dziękuję, księże profesorze. Myślę, że warto jeszcze umówić się kiedyś na kolejne spotkanie, właśnie żeby pogłębiać też prawdy wiary i naszą znajomość Pisma Świętego, bo dzisiaj Pismo Święte no, próbują pisać inni jakby na nowo. Kiedyś w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł pana Wojciecha Maziarskiego, który mówi, że, czy zawiera taką tezę, że Stary Testament nie ma wiele wspólnego z Jezusem, a w słowach Chrystusa nie sposób znaleźć negatywnych ocen aktów homoseksualnych, więc może też o tym kiedyś moglibyśmy porozmawiać z punktu widzenia Biblii, no tak, żeby po prostu wiedzieć, o czym mówimy, żebyśmy my wiedzieli lepiej. Nie wiem, czy argumenty do strony tej lewicowo-liberalno-LGBT-owskiej trafią, bo zdaje się, ideolodzy są impregnowani na argumenty nauk biblijnych, no bo mają po prostu ideologię i to im wystarcza.
No, ale też ja jestem człowiekiem nadziei i jakiegoś zaufania do rozumu. Argumenty, które przedstawiłem, zarówno symbolika opisana przez twórcę flagi LGBT i interpretacja rodzaju 9, którą podałem, kierując się oczywiście najnowszymi osiągnięciami nauk biblistyki światowej, nie tylko polskiej, prawda, więc przynajmniej do ludzi dobrej woli, a ufajmy, że pośród osób, na których ta ideologia czy te marsze oddziałują, są też osoby dobrej woli, może jakoś przekonane pewnymi hasłami właśnie jakiejś tolerancji i tak dalej i szukają pogłębienia, że te argumenty jednak do kogoś trafią, proszę ojca, nie tylko do naszych słuchaczy, którzy też mają prawo, żeby oczekiwać pogłębienia właśnie takiego radykalnego i związanego z naukowym odczytaniem rodzaju 9, rodzaju w znaczeniu księgi rodzaju, rozdział 9, symbolu tęczy Bożej na obłokach i w ogóle sensu przymierza noachickiego, też mają do tego prawo. A dziękuję już teraz za zaproszenie do takich rozmów, ufam, niedokończonych. Będziemy starać się oprócz tych audycji, które teraz są na antenie Radia Maryja, one mają bardziej taki programowy charakter. Od czasu do czasu, nie wiem jak często będziemy w stanie, no moim marzeniem byłoby raz w miesiącu jakieś takie rozmowy niedokończone na takie bieżące tematy, które wymagają też spojrzenia na nie z perspektywy objawienia Pisma Świętego Ewangelii, żeby mogły mieć miejsce. Z drugiej strony nasi bibliści są bardzo mocno zapracowani w różnych ośrodkach akademickich, których jest bardzo dużo, ale z drugiej strony ta formacja, którą prowadzimy dzięki uprzejmości ojca dyrektora i w ogóle waszego zakonu na falach Radia Maryja czy telewizji Trwam, jest o jeszcze bardziej podstawowym znaczeniu, powiedziałbym, ponieważ jest to właśnie formacja biblijna ludzi wierzących, Kościoła w Polsce w dużej mierze, ludzi szukających. No dzisiaj w wielu punktach można znaleźć to pogłębienie, niemniej wasze media, nasze media poprawią się za Ojcem Świętym Janem Pawłem II, który często mówił was, prawda, pozdrawiam, wasze środowisko, wasz Kościół, nasz Kościół, prawda, o tak jak na początku mówił, w waszym języku włoskim, zaraz dodał, w naszym języku włoskim na balkonie, prawda, w dniu wyboru. Otóż w tych naszych mediach musimy rzeczywiście angażować się, ponieważ ofensywa właśnie ideologii i potem manipulatorów narzucających swoje ideologie, czy wpisujących te ideologie w nasze najświętsze symbole religijne, czy w interpretację tekstów Pisma Świętego, nasila się po prostu i prowadzi do ogólnego chaosu, do ogólnego zamieszania. A wracając do tego, że Pan Jezus nie odniósł się do aktów homoseksualnych, czy tych wszystkich zboczeń, prawda, czy jakby to powiedzieć generalnie, sprzeniewierzeń wobec planu Boga Stworzyciela, który stworzył mężczyznę i kobietę i powołał ich do życia w miłości wiernej, małżeńskiej, do płodności. Przytoczę tylko jego wypowiedź na temat nierozerwalności małżeństwa. Właśnie odniósł się do bardzo ważnego zagadnienia, relatywizował w znaczeniu, że stwierdził, że przepisy o tym, co czyste, co nieczyste, pokarmy, czy zwierzęta, czy ludzie nieczyści przestają obowiązywać, ale odniósł się do małżeństwa, mówiąc, że na początku Bóg stworzył mężczyznę i kobietę i co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. A kiedy apostołowie zdziwieni tym właśnie stanowczym odwołaniem do Księgi Rodzaju mówili, że w takim razie nie warto się żenić, no bo jak nie ma listu rozwodowego, Pan Jezus wyjaśnia, że no zaiste to wielkie powołanie, ale są tacy ludzie, którzy nie nadają się do małżeństwa, bo takimi się urodzili. Są tacy, których ludzie takimi uczynili i są tacy, którzy nie podejmują życia małżeńskiego z uwagi na powołanie do życia dla Królestwa Bożego. Jaki to ma sens? Oczywiście wymagałoby to dalszego wyjaśnienia. Niemniej widzę tutaj bardzo mocne odniesienie do tego, co ludzie potrafią uczynić ze sobą. Ludzie ich takimi niezdolnymi do życia w małżeństwie, wiernej relacji miłości mężczyzny i kobiety, ludzie ich takimi uczynili. I to nie tylko chodzi o, powiedzmy, wręcz kastrację fizyczną, ale też o wszelkiego rodzaju właśnie filozofie, ideologie, które na przestrzeni wieków w tej materii właśnie odgrywały bardzo ważną rolę, usprawiedliwiając takie właśnie zachowania czy postawy. Osoby zainteresowane odsyłam do mojego opracowania, które na początku lipca zostało umieszczone na portalu Opoka, poświęcone właśnie też analizie tekstów Pisma Świętego, które na temat homoseksualizmu tych właśnie relacji mówią, zarówno w Księdze Kapłańskiej, Powtórzonego Prawa, Księdze Sędziów, jak też list świętego Pawła do Rzymian, rozdział pierwszy, bardzo ważny tekst nowotestamentowy, czy pierwszy Koryntian, rozdział szósty, gdzie apostoł wręcz nawiązuje do ulubionego wyrażenia Pana Jezusa, wejść do Królestwa Bożego. Mówi, że ci, którzy właśnie dopuszczają się takich czynów, nie wejdą do Królestwa Bożego, nie posiądą Królestwa Bożego. To jest link taki, jak dzisiaj mamy w komputerze, do nauczania ziemskiego Jezusa. Apostoł nie był w stanie czegoś takiego z własnej głowy zaczerpnąć po prostu. Widać wyraźne pokrewieństwo, wręcz pochodzenie tego, co święty Paweł pisze w liście do Koryntian czy do Rzymian, z nauczania Jezusowego po prostu, który mówił właśnie o warunkach wejścia do Królestwa Bożego. Kto może wejść? Jakie reguły rządzą wierzącym, który podąża do Królestwa Bożego? A kto nie wejdzie, nie zobaczy, nie ujrzy Królestwa Bożego? To są zwroty typowe dla nauczania Jezusa z Nazaretu, Jezusa historii. To dzisiaj podkreślają wszyscy egzegeci, historycy religii badający teksty Ewangelii. Tak więc, ojcze Dariuszu, obiecujmy sobie takie właśnie rozmowy niedokończone na tematy biblijne i modlmy się wspólnie, byśmy podołali temu wyzwaniu, zarówno w sensie czasowym, jak też w sensie po prostu zaangażowania. To wymaga wielkiego przygotowania. Mogę to obiecać jako przewodniczący właśnie dzieła biblijnego. Zapraszał biblistów. Mamy dzisiaj ponad 300 biblistów w naszym kraju, z czego 1/3 czy więcej wykształconych za granicą na studiach specjalistycznych, więc jest kogo prosić, bo rzeczywiście w takich rozmowach trzeba zapraszać do nich specjalistów, ludzi, którzy dany fragment, daną księgę studiowali po prostu w oparciu o najnowszą literaturę biblijną dostępną dzisiaj w bibliotekach świata, czy w internecie, czy po prostu w naszych systemach informatycznych, elektronicznych.
A za tę rozmowę, za ten komentarz bardzo dziękuję ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, który jest kierownikiem Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu i Proforystyki w Instytucie Nauk Biblijnych KUL, a także przewodniczącym dzieła biblijnego imienia świętego Jana Pawła II, no i nade wszystko także jedynym polskim członkiem papieskiej komisji biblijnej. Bardzo dziękuję księże profesorze.
Bóg zapłać ojcu Dariuszowi, a słuchaczom jeszcze powiem, iż pracujemy już nad przekładem najnowszego dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej poświęconej właśnie antropologii biblijnej, kim jest człowiek. I tam między innymi znajdziemy też fragmenty bardzo ważne, bardzo szczegółowo interpretujące te ważne kwestie życia małżeńskiego, powołania do małżeństwa, jak też różnego rodzaju zniekształceń tego, co było, co jest, bardzo ważnym, nieustannie planem Bożym w odniesieniu do mężczyzny i kobiety.
Bardzo dziękuję raz jeszcze. Do usłyszenia, księże profesorze.
Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.